Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, pan Sławomir Szyszka i jego żona, pani Anna.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pan Sławomir Szyszka, proszę Państwa, jest pełni taką funkcję obserwatora OBWE, obserwuje wybory w różnych krajach, jest leśniakiem w ogóle, no i właśnie obecnie najciekawsze chyba w całej pańskiej karierze obserwowanie tego wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie.
Jak dotąd faktycznie spędziłem 3 miesiące w Doniecku.
W samym Doniecku, w tym słynnym Doniecku?
Tak, byłem dokładnie w Doniecku, a w szczególności byłem odpowiedzialny za obserwację wyborów w Słowiańsku i Kramatorsku, czyli tych głównych siedzibach terrorystów.
Przez 3 miesiące pan tam siedział?
Tak.
W tym czasie, kiedy to wszystko się tam tak naprawdę zaczynało i toczyło?
Tak, czyli mogliśmy obserwować, jak to wszystko się rozwijało od drobnych problemów do coraz większych.
Czy kiedy pan zajechał, to były drobne problemy?
W porównaniu z tym, co teraz obserwujemy, lub też kilka miesięcy temu, to były żadne problemy. No, kogoś tam zabili, zadźgali nożem, jakieś protesty były i tak dalej. No
to... Zwykłe bandyctwo. Ale pan widział, jak się wykluwa ta Doniecka Republika, tak zwana?
Tak, mogliśmy to po prostu cały czas obserwować. Potem zajmowali kolejne budynki rządowe. Ja mieszkałem kilkaset metrów od tego budynku, czyli na co dzień... Mogłem to obserwować, potem widziałem już na ulicach, jak ci rebelianci tam chodzili.
Chodzili, ale coś więcej też? Był pan świadkiem tych starć na przykład?
Starć nie, ale byłem świadkiem na przykład, jak polowali na niektórych ludzi, zabijali ich w centrum.
Jak polowali?
No po prostu urządzali jakąś zasadzkę i człowiek chcieli go zatrzymać, strzelali w powietrze, w ziemię, potem do niego padał, podjeżdżał samochód i potem go wywozili tam do tych swoich pomieszczeń i się później dowiedziałem, że dalej był tam torturowany i tak dalej. Więc to
i pan to,
tam
i...
były różne grupy, które się tym trudniły, różne...
I to są ci tak zwani separatyści?
Tak, są, że oni są też po prostu podzieleni na różne grupy, które pomiędzy sobą też nie mogą dojść do porozumienia. Były takie przypadki, że z misji OBWE porwali obserwatorów z siedziby tej misji w Doniecku, i chcieli już sprzed tej siedziby, chcieli ich gdzieś właśnie zawieźć, czy z różnych powodów. Natomiast doszło do konfliktu pomiędzy różnymi grupami tych separatystów. Jedni twierdzili, że należy obserwatorów porywać, drudzy, że tylko kierowców i tłumaczy na przykład, więc...
Czyli tak, kolaborantów, tak? Można ich
tak,
nazwać.
Można tak.
Okej, zanim jeszcze. Niech pan właściwie powie, co to jest Donieck, bo... Separatyści uważają, że to tak naprawdę rosyjskie miasto niesprawiedliwie włączone w granice Ukrainy, które chce wrócić do ojczyzny. Ukraińcy mówią, przecież to nasze miasto, ale jak tam jest naprawdę?
No to trudno tak w jednym zdaniu, w kilku słowach powiedzieć. No sytuacja na pewno jest dużo bardziej skomplikowana niż można by przypuszczać. Natomiast co mogę na to powiedzieć? Myśmy tam byli... Gdy było takie pierwsze zajęcie tych budynków, tego głównego budynku administracji obwodowej i to było zrobione przez dobrze przygotowanych, uzbrojonych mężczyzn i oni chcieli, żeby ludzie, którzy tam się zebrali, weszli do środka, do tych budynków i oni nie zrobili tego. Potem kolejne dni, żeśmy obserwowali, że coraz mniej osób podchodziło pod te budynki, coraz mniej osób było zainteresowane, także na koniec faktycznie była tylko tam garstka osób, które ich wspierało.
Czyli sami Ukraińcy, cywile, czy Ukraińcy, mieszkańcy Doniecka, cywile niekoniecznie popierają tych zielonych ludków tak zwanych, tak?
Jest pewna grupa, pewna część, która popiera, ale z pewnością jest to duża mniejszość, może być to kilka procent.
Ja przed laty bywałem na wakacjach na Krymie 2 razy i tam rzeczywiście na Krymie po ukraińsku lepiej nie mówić i ci ludzie, może poza Tatarami, w większości uważają się za Rosjan. Podobnie jest w Doniecku?
Możemy mówić też o donieckiej tożsamości, że po prostu ludzie też uważają się jako mieszkańców tego całego Doniecka. Mhm. Więc to wszystko jest tam na pewno bardzo skomplikowane. Rodziny są pomieszane, trudno więc jednoznacznie to...
Mamy dwie narracje. Mamy narrację ukraińską, która mówi o terrorystach, tak naprawdę Rosjanach, czy takim desancie rosyjskim, który chce odebrać ten kraj. Tę część Ukrainy. Mamy też tą narrację rosyjską, która mówi, ci ludzie walczą o wolność, o niepodległość z faszystowskim rządem z Kijowa. Jest jakaś racja po środku na przykład? Czy w ogóle jest jakaś racja?
No właśnie na tym polega problem, że to wszystko nie jest takie łatwe i oczywiste. Jeśli by było, to prawdopodobnie mielibyśmy tego wszystkiego, co dzieje się tam na Ukrainie. Natomiast jedną rzecz na pewno mogę powiedzieć, że to poparcie, to nasilenie działań wojennych było wynikiem tego, że faktycznie nie było społecznego poparcia dla tej całej akcji, która na początku była organizowana przez sąsiada Ukrainy. Jeśli byłoby to poparcie, to nie trzeba byłoby już działań wojennych, ponieważ już byłoby po sprawie. W odróżnieniu do Krymu tego poparcia faktycznie tam nie było. To naprawdę były garstki po prostu osób. Jeśli Donieck to jest 1,5-milionowe miasto i tam na jakiś wiec poparcia przychodziło 1,5 tysiąca ludzi, 2 tysiące. A to w tym momencie samych urzędników prawdopodobnie tam jest kilkadziesiąt tysięcy. Więc jak rządzić takim miastem? Dlatego też ja obserwowałem coś takiego, taką ciekawą refleksję, że to pierwsze uderzenie, czyli zajęcie tych głównych budynków, poszło na duże miasta, czyli Donieck, w Doniecku zajęli i była próba w Charkowie. Natomiast oni szybko się zorientowali, że nie są w stanie kontrolować tego miasta. I następne poszło już, które już było bardziej udane, na małe 100-tysięczne miasta, czy nawet 50-tysięczne, czyli Kramatorsk, Słowiańsk. Więc to właśnie ta narracja wydarzeń, to jak po sobie następowały, też świadczy o tym, że tego poparcia faktycznie dużego tam nie było.
Do kiedy pan był na Ukrainie, obserwując tamte wydarzenia?
Znaczy ja byłem na Ukrainie do dnia wyborów i w dniu wyborów wcześniej rano nas ewakuowano. Kilka godzin później separatyści zaatakowali lotnisko, które zostało zniszczone. Myśmy mieli obserwować tam wybory, natomiast żadna z komisji nie została otwarta w samym Doniecku, bo wszystkie zostały fizycznie zniszczone.
A jaki jest status obserwatora? Wy macie jakąś ochronę w ogóle, czy po prostu na kompletnego partyzanta tam byliście?
Pracujemy w parach, mamy też kierowcę i tłumacza, natomiast jakiejś uzbrojonej ochrony i tak dalej, no to nie mamy. Musimy sobie radzić sami. Był dosyć mocny zespół, który zajmował się naszym bezpieczeństwem, natomiast oczywiście oni też nie posiadali broni. Jeśli jechaliśmy do jakiegoś miasta, to oni swoimi kontaktami, czy też fizycznie sprawdzali też drogę, czy da się tamtędy przejechać, czy przez te kolejne różne blokady i punkty kontrolne.
A jak się do was odnosiły strony? To znaczy, tak rozumiem, że Ukraińcy, przedstawiciele administracji was szanowali. Czy niekoniecznie też?
Ukraińcy przedstawiciele administracji nas szanowali na pewno.
A ci drudzy?
Ci drudzy to też różnie. Zależy po prostu, jak się, na kogo się trafiło. To były też po prostu indywidualnie, w zależności jak...
Ale zdarzyło się, że się panu włos zjeżył na głowie, albo że...
No tak, oczywiście cały czas, jeśli widziałem te rzeczy, które działy się w centrum miasta... Tym bardziej, że tam naprawdę nie było granic. Nie wiadomo, kto był. W tym momencie była sytuacja dużo gorsza tak naprawdę niż teraz. Nie wiadomo było, kto jest kim. Całe, zwłaszcza na przykład służby policyjne, różne służby bezpieczeństwa, też nie wiadomo było, kto, dla kogo naprawdę ta osoba pracuje. Policja była kompletnie bierna. Część policjantów przeszła na stronę separatystów, więc no, oczywiście oni wszyscy wiedzieli, gdzie my jesteśmy, bo ponieważ hotel oczywiście informuje, ma pewnie takie jakieś nieformalne tam zalecenia, więc... Było pytanie, czy przyjdą po nas tego dnia, czy następnego faktycznie. Tak to
miał pan
wyglądało.
Tę opaskę, którą mi pan pokazywał? Tutaj leży na stole.
Znaczy mieliśmy, ale oczywiście nic żeśmy z sobą nie używali, nic żeśmy...
Nie pokazywaliście.
Nawet tego po prostu oczywiście
żadnej
nie było na
zewnątrz
w ogóle.
Nie
po prostu. To znaczy jedynie w tym momencie wystawialibyśmy się, prawda, bo automatycznie byłoby wiadomo, że jesteśmy z tej organizacji, która przyjechała obserwować wybory, które oni negują, bo oni mieli swoje referendum odnośnie ustalenia ich niepodległości.
I tych nie obserwowaliście, tego referendum?
Tych nie obserwowaliśmy. Więcej, w dniu tych wyborów polecieliśmy z powrotem do Kijowa, żeby nie dawać legitymizacji, żeby nie było tutaj jakichś incydentów, że obserwujemy to nielegalne referendum.
Panie Sławku, słyszę, że wraca pan na Ukrainę.
Tak, 25 września.
A tam wtedy też są wybory.
Będą kolejne wybory, tym razem parlamentarne.
Czyli do tej ichniejszej Werchownej
tak,
Izby, czy jak to się
nazywa? Do Werchownej Rady.
Do Werchownej Rady. I dokąd będzie pan przydzielony?
To prawdopodobnie powiedzą mi dopiero na miejscu.
Ale
przypuszczam,
nie
że
boi
ponownie,
się pan, że Donieck?
Przypuszczam, że jest taka możliwość, że ponownie zostanę wysłany na wschód. Natomiast, ponieważ Donieck jest kompletnie poza kontrolą ukraińskich władz i tam nie będzie w tym momencie już wyborów, więc w Doniecku samym na pewno nie będziemy. Możemy być w jakimś mieście poza Donieckiem i ewentualnie obserwować wybory, jeśli gdzieś będą tam miały miejsce.
I teraz patrzę na panią Anię. Jak to jest, jak się ma... Ogląda się to wszystko w telewizji i wie się, że mąż tam jest?
Powiem szczerze, że kiedy był pierwszy raz na Ukrainie, ja ogólnie, my w domu nie mamy telewizora.
A, to może i lepiej.
Tak, nie? Ja nie oglądałam, natomiast moja mama dzwoniła czasami do mnie i mówiła, czy ty widzisz, co tam się dzieje? I Sławka mama, wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, bo właśnie ta cała sytuacja była taka, że czekałam na Sławka i to taki śmieszny...
Ze ślubem. Był,
tak, sytuację, że on mierzył tam rozmiar obrączki, ja tutaj zamawiałam. I zastanawialiśmy się, czy takie są rozmiary same jak na Ukrainie. I Sławka mama dzwoniła do mnie, Ania, czy ty widzisz, co tam się dzieje? Natomiast ja, no ja starałam się po prostu na to nie patrzeć. I teraz też wiele rzeczy Sławek, z którym miałam codziennie kontakt, właśnie przez drogę internetową, no o wielu rzeczach mi też nie mówił.
No ale teraz już pani wie, że jedzie znowu.
Tak, wiem. Co ja mogę powiedzieć? To jest tak, Sławek bardzo dużo wysiłku swojej pracy włożył w to, żeby na taką misję się dostać. To nie jest sprawa prosta, tam naprawdę jest to wysoki poziom już zaawansowania takiego zawodowego. I wiem, że lubi to, co robi. Dlatego też no nie jest sztuką obciąć skrzydła ptakom. Na tym też polega, myślę, taka miłość odpowiedzialna i wolność miłości. A zresztą miłość zawsze się łączy z ryzykiem. Taka sytuacja...
Czy go pani puszcza?
Puszczam go. Była taka sytuacja, kiedy mi Sławek opowiadał, że, ponieważ jest też podróżnikiem, zwiedził 40
tak,
krajów.
Kiedyś
tak,
kiedyś rozmawialiśmy nawet na ten temat.
I opowiadał mi taką sytuację, że nic mu się nigdy nie stało, natomiast jak przyjechał do Leszna, szedł sobie koło stadionu, to tam zaatakowała go grupa jakichś tam rabusiów, więc wszędzie jest niebezpiecznie, tak? Więc to mnie też tak uspokaja, że to nie jest tak, że wszędzie może nam się coś stać. No, trudno po prostu się chować w domu i mówić, nigdzie nie będziemy żyć, bo jest to ryzyko.
No my w każdym razie trzymamy kciuki za pańskie bezpieczeństwo także. Myślę, że bardzo ważną pracę pan wykonuje. No i miejmy nadzieję, że w te najgorętsze miejsca pan nie trafi.
Również mam tego nadzieję.
Państwo Anna i Sławomir Szyszka byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.